dobry jeszcze raz Państwu. Wznawiam posiedzenie 56. sesji Rady Miasta Poznania. Do tej pory zrealizowaliśmy 22 punkty porządku obrad. Chciałbym Państwu zaproponować jeszcze jedno uzupełnienie dzisiejszego porządku obrad. Mianowicie w Biurze Rady jest taki dokument, który się nazywa raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Poznania za rok 2007. Ten program na kolejny rok został przyjęty przez nas na poprzedniej sesji. Natomiast jest obecny dzisiaj pan dyrektor Szczepanowski i ponieważ do tej pory, trochę z tego powodu to czynię, że do tej pory nam idzie całkiem dobrze ta dzisiejsza sesja, a kilka rzeczy przesunęliśmy już na kolejną sesję, chciałbym zaproponować, żeby po 23 punkcie zrealizować ten punkt. Będzie to przedstawienie informacji o realizacji programu ochrony środowiska. Dlatego proszę Państwa o uzupełnienie tego porządku obrad. Mam nadzieję, że Państwo ten pogląd wyjątkowo podzielicie. Czy jest głos przeciwny? A zatem proszę o ekran do głosowania i przegłosujemy uzupełnienie porządku obrad o punkt 23a, czyli przedstawienie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Poznania za rok 2007 z uwzględnieniem roku 2008. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Wojtek? Wojtek? Głosujemy zmianę, uzupełnienie porządku obrad. Głosujemy uzupełnienie porządku obrad. Przedstawienie raportu.
Naciśnij. Zielony.
Ale reszty nie wydaje. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o punkt 23a. A teraz przystępujemy do realizacji punktu 23. Projektu uchwały 808/09 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Poznania z 25 marca 2003 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z badania skargi pana Wojciecha Semrau na prezydenta Miasta Poznania. Ten projekt uchwały przedstawi pan Szymon Szynkowski-Welsenk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Chciałem Państwu przedstawić projekt uchwały w sprawie, tak jak Pan Przewodniczący już powiedział, uchylenia uchwały z roku 2003 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej z badania skargi Pana Wojciecha Semrau na Prezydenta Miasta Poznania. To jest dalszy ciąg pewnej weryfikacji, czy też korekty, zależy jak to nazwać, przez naszą Komisję pewnych działań Komisji zeszłych kadencji, które no, nie zawsze okazywały się trafne, ale okazywały się to dopiero po jakimś czasie. To znaczy rzeczywiście w momencie, w którym Rada Miasta w 2003 roku zlecała zbadanie skargi pana Wojciecha Semrau, wydawało się, że jest to właściwe. W dalszym postępowaniu okazywało się jednak złożone dokumenty, wyjaśnienia wskazywały na to, że Komisja Rewizyjna jest organem tutaj niewłaściwym do rozpatrzenia tej skargi, a właściwym organem tak naprawdę powinien być prokurator lub organy ścigania, oczywiście w ostatecznym rozstrzygnięciu sąd powszechny. Szczegółowy opis tej sprawy dotyczący złożonych dokumentów, wyjaśnień, zarzutów przedstawionych przez skarżącego znajdziecie Państwo to wszystko w uzasadnieniu do projektu uchwały. To jest dość obszerny dokument, więc pozwolę sobie Państwa odesłać do tego uzasadnienia. Nie chciałbym go w pełnym zakresie przedstawiać. Konkluzja jest taka, jak ja wspomniałem, że Rada Miasta Poznania no nie jest właściwym organem do rozpatrzenia tej skargi. W związku z tym konieczne jest i właściwe z punktu widzenia prawnego uchylenie uchwały, która zlecała Radzie Miasta rozpatrzenie tej skargi. Przy tej okazji mam nadzieję, że skarżący, który być może śledzi nasze obrady, zrozumie tą decyzję i zwróci się do właściwych organów o rozpatrzenie jego sprawy z pozytywnym dla niego skutkiem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. To jest projekt własny Komisji Rewizyjnej. W związku z tym wyraża opinię Komisji Rewizyjnej o materii, którą się Komisja przez dłuższy czas zajmowała. Czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów radnych? Nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie z Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie widzę, a więc zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 808/09 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Poznania dotyczącej zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania skargi pana Wojciecha Semrau na prezydenta miasta Poznania. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem zaproponowanej przez pana przewodniczącego uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 23, a w punkcie 23a proszę pana dyrektora Piotra Szczepanowskiego o przedstawienie syntetycznego raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Poznania za rok 2007 z uwzględnieniem roku 2008. To jest to, o co prosiłem o uzupełnienie porządku obrad. Ten raport został Państwu dostarczony w wersji elektronicznej, więc każdy mógł się z nim już zapoznać. A pana dyrektora proszę, jak mówiłem, o syntezę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie prezydencie, chciałbym państwu przedstawić w tej chwili raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Poznania za rok 2007 z uwzględnieniem roku 2008. Raport sam program ochrony środowiska na lata od 2009 do 2013. Państwo byli uprzejmi przyjąć parę sesji temu. Natomiast w tej chwili chcę złożyć raport z realizacji za rok 2007 i 2008 z tego względu, że raport z realizacji dwuletniego okresu nakładają przepisy prawa ochrony środowiska. Proszę Państwa, jeszcze dwa słowa wyjaśnienia. Mówiłem, co prawda przybliżałem to zagadnienie w momencie, kiedy prezentowałem sam program ochrony środowiska. Dlaczego jeszcze jest zwłoka jednoroczna w postaci roku 2008 wlepionego, że użyję tego słowa, do poprzedniego okresu raportowania? Mianowicie ze względu na brak polityki ekologicznej państwa, która została przyjęta z dwuletnim opóźnieniem, ona została w tym miesiącu przez Sejm przyjęta. Praktycznie była zamknięta droga do uchwalenia programu ochrony środowiska, jak również i raportowania realizacji poprzednich okresów. Proszę Państwa, Szanowni Państwo, ponieważ mam tą informację dosyć rozbudowaną, pozwolę sobie nie zaprzątać Państwa uwagi szczegółami, natomiast w syntetycznym skrócie powiem tak. Priorytety, które zostały ustalone przez Radę Miasta Poznania w programie ochrony środowiska na lata poprzednie obowiązujące do roku 2007, 2004, 2007 są praktycznie zbieżne z tymi, które Państwo przyjmowali w programie ochrony środowiska dla miasta na rok od 2009 dalej. Głównie jest to zanieczyszczenie wód powierzchniowych, hałas komunikacyjny, dalej obciążenie środowiska odpadami, zanieczyszczenia powietrza. w jaki sposób wyglądała realizacja zadań związanych z umniejszeniem wpływu tych elementów na środowisko. Proszę Państwa, jeśli chodzi o komunikację, jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza, czy zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, transport publiczny, upłynnienie ruchu drogowego. Są to elementy, które staram się przedstawić, które mówią o tym, że to zadanie kroczy, jest realizowane. Oczywiście daleko nam jeszcze do pełnej satysfakcji, ale dworzec przy Osiedlu Sobieskiego jako element mówiący o wzmocnieniu roli transportu publicznego, transportu masowego. Ten widoczek wiaduktu Franowo jako element upłynnienia ruchu w mieście. System transportowy, oczywiście dużo można by o nim mówić. Przepraszam. O tych rzeczach bezpośrednio przez miasto realizowanych już dwa słowa powiedziałem. Jeszcze oczywiście wchodzi transport kolejowy, wchodzą inne systemy transportu, na które miasto do końca nie ma wpływu, ale we współpracy z zarządzającymi liniami kolejowymi również pewne rzeczy są w tej chwili przedsięwzięte. To będzie w następnym raporcie za dwa lata. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o sprawy ogólnoprzyrodnicze, turystyka, rekreacja, również są czynione starania o to, żeby zagospodarować tereny, które są jeszcze do tej pory nieudostępniane rekreacyjnie czy turystycznie. Ja nie mam na myśli zabudowy obiektami kubaturowymi, mam na myśli udostępnienie szerokiej rzeszy zwiedzających, szerokiej rzeszy korzystających z tego wypoczynku na łonie natury. Proszę Państwa, są oczywiście, możemy tutaj mówić o parkach, które są zagospodarowane w sposób taki intensywny, przykład Park Sołacki na przykład. Możemy również mówić o bardziej ekstensywnym zagospodarowaniu, jeśli chodzi o Dolinę Rzeki Cybiny. Jeśli chodzi o osadnictwo, które było wymienione jako jeden z elementów też podlegających nadzorowi, aby nie degradować miasta. Parę przykładów. Nie, to jeszcze za szybko. Parę przykładów. Osadnictwo, proszę Państwa, które wyraża się praktycznie konstrukcją planów zagospodarowania przestrzennego i takiego zagospodarowywania terenu, aby przestrzeni, aby w jak najmniejszy sposób ingerować, a równocześnie wykorzystywać te walory, które już są walory zarówno powierzchniowe, czyli krajobrazowe, walory podziemne, czyli infrastrukturę, która umożliwia obsługę tych terenów. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o przemysł i energetykę zawodową, coś, co bardzo szpeci zarówno krajobraz, jak i oddziaływuje na nasze środowisko, zarówno jeśli chodzi o powietrze, jeśli chodzi o wodę, inne elementy. Tutaj proszę Państwa, elektrociepłownia Garbary, którą po lewej stronie widać, już praktycznie zaprzestaje swojej działalności, swojej ingerencji w środowisko. Elektrociepłownia Karolin, która przejmuje całość obsługi tej, którą dokonywała elektrownia Garbary. Edukacja ekologiczna, proszę Państwa, tutaj była zorganizowana cały szereg pogadanych spotkań, wycieczek, były wydawane broszury i inne akcje, które powodowały, że szczególnie dzieci, szczególnie ci, którzy będą za chwilę wchodzili w okres ten, który jak najbardziej predysponuje ich do tego, żeby ze środowiska korzystać, żeby mieli podstawy do tego, żeby prawidłowo się w tym środowisku umieć znaleźć. Między innymi, jeśli chodzi o sprawy związane z odpadami. Tak jak powiedziałem, edukacja ekologiczna w zeszłym roku, jak Państwo przypominacie sobie, w Poznaniu miała miejsce konferencja klimatyczna. Tutaj przykłady towarzyszących pewnych spraw. Występ Nelly Furtado w ramach tego roku środowiska został, każdy uczeń w mieście Poznaniu został wyposażony w żarówki energooszczędne, tak aby również przybliżyć i móc w życie wcielić te założenia, o których jest mowa. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tą ochronę jak najbardziej czynną, w Poznaniu są dwa rezerwaty. Rezerwat Meteoryt Morasko i rezerwat Różura-Winiec. Ten drugi już w zaniku, ale to już niestety na to specjalnie nie poradzimy. Meteoryt Morasko meteoryt Morasco jest jednym z nielicznych elementów na skalę światową tego typu rezerwatu meteorytowego. Został w zeszłym roku wprowadzony przez wojewodę. Obszar chronionego krajobrazu Dolina Rzeki Cybiny, obejmujący obszar ten, gdzie rzeka Cybina wpływa do miasta Poznania, ze względu na bardzo poważne walory przyrodnicze, wojewoda w tym roku planuje powiększenie ochrony terenu poza granicami miasta Poznania poprzez wpisanie tych terenów do obszarów Natura 2000. Mamy oczywiście inne też systemy przyrodnicze, którymi możemy się chwalić, jeśli chodzi o ochronę, o fortyfikacje. Praktycznie każda fortyfikacja jest w mniejszym czy większym stopniu ostoją przyrody, mniej lub bardziej zagospodarowaną. To, że jest bałagan, to jest jedna sprawa, natomiast jeśli chodzi o przyrodę, która wytwarza się w sposób naturalny, sukcesja, która zachodzi w sposób naturalny, to jest zupełnie inna sprawa. Największym obiektem przyrodniczym jest Cytadela, największy park w Poznaniu, węzeł sieci przyrodniczej w centrum miasta. Tak wyglądają przykłady właśnie działań na terenach zieleni urządzonej, jeśli chodzi właśnie o park Cytadela, jeśli chodzi o zielone ogródki. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tereny zielone w mieście Poznaniu, kształtuje się to wszystko na poziomie, jeśli chodzi o zieleń urządzoną, jeśli chodzi o parki i zieleńce, czyli ta zieleń wewnątrz miasta, bardzo zorganizowana, jest w granicach w tej chwili 400 hektarów. Inaczej w innych jednostkach mierzymy zieleń leśną, na terenie miasta Poznania rzędu 2,5 tysiąca hektarów zieleni tej, która obejmuje również mniej intensywne obszary. Zieleń przyuliczna, proszę Państwa, czym co chyba każdy widzi, że rzuca się w oczy w tej chwili coraz bardziej. Mamy około 425 hektarów zieleni urządzonej przyulicznej w coraz to lepszy sposób, intensywniejszy i bardziej atrakcyjny dla oka zagospodarowany. Mówimy o zarówno zieleni trwałej, czyli zakrzewienia, zadrzewienia, jak i trawniki, kwietniki, klomby. Proszę Państwa, gospodarka odpadami ujęta jest w zupełnie innym dokumencie, czyli planie gospodarki odpadami dla miasta Poznania. Nie chcę tutaj się na ten temat wypowiadać. Jeśli chodzi o sprawy związane z gospodarką ściekową, gospodarką wodną ściekową, funkcjonująca oczyszczalnia dla miasta Poznania, centralna oczyszczalnia ścieków, obsługuje całe miasto Poznań. Jeśli chodzi o wodę, tutaj są przedstawione zużycie wody i produkcja ścieków komunalnych, ponieważ widać, że jest to zbilansowane, w związku z czym niedużo jest obszarów, które nie są skanalizowane i, że tak powiem, oddziaływują negatywnie poprzez zrzut niekontrolowany czy próbę niekontrolowanego odprowadzania ścieków. Jeśli chodzi o zużycie wody ma bardzo duży wpływ na stan środowiska, z tego względu, że im mniej wody zużywamy, tym mniej wody trzeba oczyszczać, tym mniej ścieków trzeba oczyszczać, ale również mniej wody trzeba przygotowywać. W tej chwili miasto zużywa około 34 tysiące metrów sześciennych na wody. Oczyszczanie ścieków komunalnych, chciałbym zauważyć, że wszystkie praktycznie 90% ścieków jest oczyszczanych z usuwaniem, jest całkowitym biologicznym oczyszczaniem ścieków z usuwaniem biogenów, także to, co jest odprowadzane do rzeki Warty z centralnej oczyszczalni ścieków, nie tylko, że spełnia normy, które są narzucone, które są w wydanym pozwoleniu prawnym narzucone, to wykorzystanie tego pozwolenia, że tak powiem, jest w granicach parunastu, parudziesięciu procent. Duża rezerwa jeszcze jest. Oczywiście z tego miasto korzystać nie będzie. Długość sieci wodociągowej wzrosła do 1230 km w roku 2008. i długość sieci kanalizacyjnej 1442 km również w roku 2008. Z kanalizacji tutaj z wykresu można by powziąć takie przeświadczenie, że coraz to mniejsza ilość osób korzysta z sieci kanalizacyjnej. No jest to związane z różnymi procesami toczącymi się nie tylko w mieście, ale w aglomeracji. Osoby, które uciekają z miasta, przestają korzystać z części tych zasobów infrastruktury miejskiej. Co jest na tym tutaj wykresie przedstawione. Około 500 000 osób korzysta w tej chwili z sieci kanalizacyjnej. Przyłącza, co charakteryzuje wykorzystanie tej sieci, około ponad 30 tysięcy przyłączy. Proszę Państwa, oczywiście można by jeszcze dużo mówić. Są drobne prace czynione na przykład na zbiornikach na Różanym Potoku, kiedy woda z nawalnych opadów rozmyła brzeg, są te brzegi naprawiane. Pewne cieki są umacniane, aby nie powodowały podmyć. Są prowadzone bieżące prace również. To jest akurat stawy na Dębinie, są w ten sposób restaurowane. Ochrona powietrza się, proszę Państwa, w tej chwili sprowadza do dwóch rzeczy, mianowicie emisja tak zwana komunikacyjna. W tej chwili w Poznaniu już są autobusy hybrydowe, zostały wprowadzone autobusy hybrydowe. One trochę więcej kosztują niż normalne, ale ich emisja jest bardzo znacząco niższa niż autobusów tradycyjnych. Jeśli chodzi o emisję do powietrza ze źródeł niskich czy ze źródeł wysokich, w tej chwili praktycznie mamy większość instalacji tych zasilających duże kubatury obsługiwane przez instalacje gazowe. Oczywiście z ochroną powietrza wiąże się również ocieplanie budynków i wszystkie prace termomodernizacyjne, termorestauracyjne. Ostatnio wszystkie obiekty miejskie, takie jak szkoły, są w znaczącym stopniu już ocieplone, czyli zużywają mniej energii. Obciążenie substancjami pyłowymi i gazowymi powietrza. Tu jest takie zestawienie. Proszę Państwa, widać, że jest zmniejszone, czy trend jest zmniejszający, jeśli chodzi o zużycie, o emisję do powietrza, zarówno pyłów, jak i gazów. Zatrzymane gazy czy pyły przez instalacje, które są do tego przeznaczone, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, to już się liczy w tysiącach ton na rok w całym mieście Poznaniu. Sprawa zagrożeń akustycznych, tam gdzie jest to możliwe, na etapie projektu projektuje się zabezpieczenia, które polegają nie tylko na ekranach akustycznych, na tym, żeby były ekrany akustyczne, ale również w dużym wykorzystaniu, praktycznie w tej chwili bez przerwy się wykorzystuje tak zwane ciche nawierzchnie, to znaczy asfalty specjalnie przystosowane do tego, żeby pojazdy po nich jeżdżące emitowały znacznie mniej hałasu. W nomenklaturze pewnej to się nazywa leżące ekrany. Właśnie taką spełniają funkcję. Do 10 decybeli potrafią tłumić. Powierzchnia systematycznie tych cichych nawierzchni wzrasta. W tej chwili, jak mogę to przedstawić, jest rzędu 120 tysięcy metrów w Poznaniu takiej nawierzchni. Ekrany akustyczne, można ją mierzyć długością, wysokością, różnymi parametrami. W każdym razie wszystkie te ekrany, które zostały zastosowane i które można zastosować, bo chcę przypomnieć, to jest ostatnia możliwość, jaka zostaje nam właśnie ingerowania w przestrzeń, aby zmniejszyć oddziaływanie hałasowe. W tej chwili mamy tych ekranów około 4 km w mieście Poznaniu. No i oczywiście zmiana sposobu myślenia o transporcie, transport publiczny, transport rowerowy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie przedstawionej informacji, przedstawionego raportu, ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, podzielić się jakąś uwagą, zapytać? Pani radna Barbara Nowaczyk-Gajdzińska, bardzo proszę.
Dyrektorze, ostatnie przeźrocze związane z ochroną przed promieniowaniem, tak? To jest temat, który bardzo bulwersuje mieszkańców naszego miasta. Dużo uwag otrzymujemy. Jeśli pan może parę słów na ten temat powiedzieć.
Tak. Proszę państwa, oczywiście temat, który rzeczywiście budzi dużo kontrowersji, budzi dużo emocji. Szanowni państwo, oczywiście jest to związane, to wszyscy doskonale rozumiemy, z masowym wprowadzaniem stacji bazowych, stacji przekaźnikowych telefonii komórkowych. To głównie wszyscy ci, którzy podnoszą, mają na myśli. Proszę państwa, sprawa związana z emisją promieniowania elektromagnetycznego. Znaczy inaczej powiem, w momencie kiedy operator sieci telefonicznej przystępuje do modernizacji swojej sieci, rozbudowy swojej sieci, budowy stacji bazowej, stacji przekaźnikowej, tego typu przedsięwzięcia nie są robione tak ad hoc. Do tego potrzebna jest stosowna dokumentacja. Nie ukrywam, że dokumentacja, która w sposób dosyć szczelny nakazuje zrobienie stosownych obliczeń, stosownych przeliczeń i nakazuje, aby te przeliczenia były zweryfikowane zarówno na etapie oddziaływania na środowisko, jak i potem na etapie pozwolenia na budowę. To jest jeden ciąg logiczny, łańcuszek przyczynowo-skutkowy. I dlaczego to budzi takie emocje? Proszę państwa, rzeczywiście promieniowanie elektromagnetyczne jest jako ta substancja niewidzialna, może budzić dużo, dużo różnych uwag. Natomiast ponieważ uzgadnianie takiej dokumentacji odbywa się na wielu poziomach, na poziomie zarówno służb ochrony środowiska, służb sanitarnych, służb budowlanych, chciałem państwa zapewnić, że w mieście Poznaniu ta weryfikacja dokumentacji, która umożliwia zapewnienie, że promieniowanie, które by mogło być w jakiś sposób negatywny odbierane przez organizm ludzkie, nie ma takiego zasięgu, żeby właśnie miejsca stałego pobytu, stałego zamieszkania czy stałego przebywania ludzi, stałego przebywania, ale również tamte miejsca, które są związane, nie wiem, ze szkołą, z przedszkolami, z innymi miejscami, gdzie czasowo osoby przebywają. W Poznaniu nie ma, przynajmniej nie są znane mi przypadki, gdzie w miejscach bytności ludzi były notowane przekroczenia związane z telefonią komórkową, mówiąc trywialnie, czyli promieniowaniem elektromagnetycznym, które by pochodziło ze stacji przekaźnikowych, stacji bazowych czy innych form telefonii komórkowej.
Dziękuję bardzo. Nie widzę kolejnych zapytań. Dziękuję panie dyrektorze.
Dziękuję państwu.
Rozumiem, że w ten sposób zrealizowaliśmy punkt 23. A możemy przystąpić do realizacji punktu 24. Informacja o prezydentach miasta Poznania. Bardzo proszę, panie prezydencie. W pracach prezydenta.
Proszę państwa, jak państwo pozwolicie, jak zawsze krótkie informacje. Może zacznę od tego, że w tej chwili kończy się już okres odbywania walnych zgromadzeń w spółkach, w których uczestniczy miasto. Te spółki generalnie ubiegły rok kończą z lepszymi wynikami niż to było pierwotnie zamierzone. W związku z tym także wpływy z dywidendy od tych spółek będą nieco wyższe niż to pierwotnie przy uchwalaniu budżetu zamierzaliśmy. No cóż, te dobre wiadomości nie przeniosą się już na przyszły rok. W przyszłym roku te dywidendy takie nie będą. No ale ten rok pod tym względem jest dobry. Gdybyście państwo się chcieli zapoznać, to również tutaj są przedstawione rejestr wszystkich zgromadzeń wspólników, które się odbyły. Chciałbym również państwu zwrócić uwagę na pewien element, myślę, że dla nas ważny, czyli kwestię akademickiego Poznania. Rozpoczął się cykl wykładów, czyli tak naprawdę program akademicki Poznań nabiera już takich rumieńców. Już, mógłbym powiedzieć, kilkunastu naukowców zostało zaproszonych do Poznania w ramach tego programu. z różnych dziedzin i z różnych krajów, nie tylko zresztą europejskich, bo także z Chin na przykład, ze Stanów Zjednoczonych. Także to grono jakby osób, które odwiedzają Poznań jest dosyć duży. Tu jest także zawarty spis, który być może kogoś z Państwa zainteresuje. Odbyła się także gala z okazji konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Akurat Poznań tym razem organizował tę galę. Uczestniczymy w tym konkursie prawie jako współorganizator od dłuższego czasu, a tym razem jakby całość zawitała do Poznania. Myślę, że było to ciekawe przedsięwzięcie, w którym w sumie wzięło udział ponad 500 osób z całej Polski, więc także dosyć reprezentacyjna grupa. Jesteśmy w tej chwili także na etapie przygotowywania wolontariatu na Mistrzostwo Europy w koszykówce. Chciałbym Państwu przypomnieć, że się w tym roku w Poznaniu odbędą. Będzie tutaj także kilkuset wolontariuszy brało udział. W tym okresie, z którego przedstawiam sprawozdanie, działo się dosyć dużo w kulturze. Warto podkreślić przede wszystkim Noc Muzeów. Duże wydarzenie kulturalne, bardzo dobrze odbierane w mieście Poznaniu. Myślę, że doświadczenia są takie, że niewątpliwie będzie ono kontynuowane. Proszę Państwa, no, nie, z nieco gorszych wiadomości, być może Państwo jesteście zainteresowani informacjami o toczących się postępowaniach, o decyzjach, o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę, ale zła wiadomość polega na tym, że tak naprawdę tych postępowań jest coraz mniej. Tutaj przedstawiamy Państwu informacje, ale niestety taki strategiczny wniosek jest taki, że nie zwiększa się w tej chwili ruch inwestycyjny w Poznaniu. Nadal jest on wygaszany, czyli jest tak naprawdę z każdego sprawozdania, w każdym kolejnym sprawozdaniu tych informacji jest mniej. To oznacza, że ruch inwestycyjny w Poznaniu zwalnia. Cały czas niestety. Chciałbym Państwu również zwrócić uwagę, i to myślę, że na jedno zdanie się przy tym zatrzymam, na kampanię programu przeciwdziałania procederowi żebractwa, która się odbywała w Poznaniu, która także odbyła się pewnym echem medialnym. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na podstawowy cel tej kampanii. To naprawdę nie jest celem tej kampanii to, czy ktoś da drobny datek komuś, kto o niego prosi na ulicy, czy nie. Natomiast jest to chęć przede wszystkim zwrócenia uwagi na to, że dając ten datek utwierdzamy tego kogoś, a nawet wciągamy tego kogoś w margines społeczny. Utwierdzamy go do życia na marginesie społeczeństwa. Powiedzmy sobie szczerze, ci, którzy robią to zawodowo, to tak naprawdę nie powinniśmy ich wspomagać. Ci, którzy robią to sporadycznie, to w ten sposób utrwalamy ich aktywność na żebractwie, a nie na innych dziedzinach życia. To, że damy drobny datek komuś, to nie jest tak, że on nikomu nie zaszkodził. On zaszkodził. Bardzo często zaszkodził temu, komu daliśmy. I to jest jakby główne przesłanie tej kampanii. Chciałem Państwu zwrócić uwagę i także, żebyście Państwo w swoich środowiskach, kiedy rozmawiacie, bo być może ten element jest dyskusyjny, zwracali na to bardzo wyraźnie uwagę. Była bardzo ciekawa wypowiedź młodego chłopaka, nastolatka, który zaczął żebrać. I zadano pytanie, czy tylko to robi. On mówi, czasami pisze programy komputerowe, ale przestaje to robić, ponieważ wolę żebrać. Czyli to nie jest kwestia tego, że ktoś jest do tego zmuszony, tylko my, dając pieniądze, utwierdzamy tego kogoś w takim, a nie innym sposobie życia. I tego powinniśmy tak naprawdę unikać. I to jest główny cel tej kampanii, właśnie zwrócenie uwagi na negatywne skutki dawania pieniędzy osobom, które o nie żebrzą. A też warto zwrócić uwagę, że proszę Państwa, cała akcja jest tak pomyślana, że osoby, które potrzebują pomocy, mogą uzyskać rzeczywistą pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, że nie jest to w ten sposób, że kogoś, kto prosi o pieniądze na ulicy, każe się mandatem. Tego kogoś, kto jest na ulicy, staramy się mu pomóc, a nie ukarać, bo karanie tak naprawdę nie rozwiązałoby żadnej sytuacji. Na ten aspekt chciałbym także Państwu w tym sprawozdaniu zwrócić uwagę, a całe sprawozdanie jak zwykle dołączę do protokołu, także można się z większą ilością szczegółów zapoznać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy do przedstawionego sprawozdania ktoś ma jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, a więc rozumiem, że możemy punkt 24 zamknąć. Zamykam punkt 24. Przystępujemy do realizacji punktu 25. Interpelacje i zapytania. Chciałbym Państwa poinformować, że od poprzedniej sesji otrzymałem dwie interpelacje. Jedna interpelacja pana wiceprzewodniczącego Andrzeja Nowakowskiego. Jest to kontynuacja poprzedniej interpelacji dotycząca mieszkańców osiedla Maltańskiego. I pan przewodniczący nie będzie jej wygłaszał. I druga interpelacja autorstwa państwa radnych Dominika Herber-Holca i Katarzyny Kretkowskiej dotycząca sporządzenia kompleksowego określenia oddziaływania wojskowej bazy lotniczej samolotu F-16 na Krzesinach na Poznań. Czy państwo będą wygłaszać tą interpelację, czy nie zgłaszają się państwo? W związku z tym to były dwie interpelacje. Pani Katarzyna Kretkowska będzie ją przedstawiała? No to ja już zasygnalizowałem, o co chodzi. Bardziej przekonująco. To proszę panią Katarzynę umieścić na pierwszym miejscu i oddaję, bo to były dwie interpelacje, które do mnie wpłynęły, oddaję pani głos, a proszę zgłaszać się do zapytań.
Ja tylko chciałam zwrócić uwagę na to, nie będę całej tej sprawy referować, była ona wielokrotnie podnoszona przez mieszkańców, przedstawicieli Rady Osiedla na naszych sesjach. Ja też w swoim czasie nawet puszczałam państwu zapis audiowizualny tej skutków hałasowych jakby tej bazy. Tutaj te samoloty latały nad nami. I ta sprawa jest dalej podnoszona przez szeroki krąg osób, której ten hałas bezpośrednio dotyczy, i także przez różne organizacje społeczne, ekologiczne przychodzą z tym problemem na komisję między innymi ochrony środowiska, która z tego co wiem ostatnio poparła jakby te jakimś swoim stanowiskiem to zaniepokojenie. I jest to taki ogólny apel do pana prezydenta i do władz miasta, ażeby podjąć ten temat i jakby wyjść z tego takiego zaklętego kręgu niemożności, nic nie możemy z tym zrobić, bo to jest poza naszymi kompetencjami. A w tej interpelacji konkretnie chodzi o to, żeby właśnie o to kompleksowe określenie oddziaływania wojska i tutaj szczegółowo piszemy o jakie kompleksowe, tylko apeluję o to, żeby ta odpowiedź, która będzie udzielona na tą interpelację, nie była standardową odpowiedzią i ażeby nie dotyczyła tego, co już Rada Miasta ujęła w programie przeciwdziałania hałasowi. Chodzi o te dodatkowe czynniki, które do tej pory nie były zbadane i to jest podnoszone w tej interpelacji.
Dziękuję bardzo. A teraz zapytania. Jako pierwszy pan radny Michał Tomczak.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Pierwsze zapytanie dotyczy inwestycji związanej z ulicą Winogrady, a konkretnie działek numer 30/6 i 30/2 w mapie obrębu Winogrady, mapie numer 31. Są to działki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Brandstettera, która tym remontem ulicy Winogrady również jest objęta. Natomiast te działki przylegające bezpośrednio do budynku szkoły publicznej, szkoły podstawowej numer 38, z informacji uzyskanych w Zarządzie Dróg Miejskich, remontem nie są objęte. Stanowią one parking dla pracowników szkoły oraz chwilowy parking dla rodziców, dzieci, szkół, obydwu szkół, bo naprzeciwko jeszcze mamy naszą przewspaniałą bezobwodową szkołę, zespół szkół w zasadzie Weyery. Ulica Brandstettera i te działki, o których mówiłem, wykorzystywane są, tak jak mówię, przez pracowników obydwu placówek oraz przez rodziców i stąd zapytanie, bo w takiej oto formie jesteśmy, do pana prezydenta, czy remontem nie można by było również objąć tych dwóch działek. zapytanie drugie do pana prezydenta. Mamy zarządzenie dotyczące zasad partycypacji przez miasto Poznań w lokalach należących do zasobów Towarzystw Budownictwa Społecznego na terenie miasta Poznania, działających dla osób powyżej 60 roku życia. Moje zapytanie dotyczy możliwości rozszerzenia beneficjentów tej partycypacji o osoby niepełnosprawne. Ja miałem zaszczyt przez poprzednie 2 lata być członkiem komisji opiniującej wnioski i w zasadzie powiem tak, że to grono osób, które tylko i wyłącznie przekroczyły 60 lat oraz spełniają pozostałe kryteria, ono jak gdyby się wyczerpało troszeczkę. Oczywiście no, żaden z nas nie jest coraz młodszy, ale jak gdyby generalnie ta ilość wniosków jest coraz mniejsza. Natomiast bardzo często mamy do czynienia z rodzinami, gdzie są osoby niepełnosprawne, gdzie spełniają wszystkie kryteria poza wiekiem lat 60 i gdyby można było rozważyć kwestie rozszerzenia grupy beneficjentów tej partycypacji również o tą grupę osób. I pytanie trzecie. Pytanie trzecie związane z chodnikiem, schodami, które to znajdują się na przedłużeniu ulicy Warzywnej w Poznaniu, pomiędzy ulicą Słowiańską a Warzywną. W związku z nieuregulowanym stanem prawnym tej ścieżki schodów jest problem z możliwością sfinansowania ich remontu przez funkcjonujące na tym terenie i bezpośrednio z nim graniczące rady osiedli, a Straż Miejska już wielokrotnie zwracała się do nich jako do gospodarzy, w cudzysłowie, gospodarzy tego terenu z wnioskiem o konieczność uporządkowania tego terenu. I stąd moje zapytanie, o możliwość rozwiązania tego, chociażby z funduszy Zarządu Dróg Miejskich, skoro rady osiedli w związku z nieuregulowaną sytuacją terenowo-prawną nie mogą tego zrobić. Oczywiście proszę ze spokojem o odpowiedzi na piśmie, nie w dniu dzisiejszym. Myślę, że taka forma jest najodpowiedniejsza dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Duziak.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, ja mam 4 pytania. 12 maja na poprzedniej tej naszej zasadniczej sesji złożyłam te pytania na piśmie. Do tej pory niestety nie otrzymam odpowiedzi. Zapytam jeszcze raz, bo być może ta odpowiedź dzisiaj będzie udzielona. Pierwsze pytanie jest, czy miasto ma w planach wywołanie i uchwalenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki, ogródki działkowe, działka 4/2 pomiędzy Taborową a ulicą Chociszewskiego wzdłuż ulicy Rejmonta? I drugie pytanie z tym związane, czy jest możliwość spotkania miejskiej pracowni urbanistycznej z przedstawicielami tych ogródków, jeśli tak, to kiedy? Następne, trzecie pytanie moje dotyczy, przy ulicy Kazimierza Wielkiego stoi budynek, w którym kiedyś mieszkali nauczyciele, był własnością wojewody wielkopolskiego. Jak wieść gminna niesie, podobno ten budynek został przekazany miastu. Czy to prawda? A jeśli tak, to czy ten budynek będzie jakby przygotowany na mieszkania dla mieszkańców, którzy oczekują na liście? I czwarte moje pytanie dotyczy sprawy. 10 lutego uchwaliliśmy likwidację szkoły podstawowej nr 52 przy ulicy Fabianowo 29. W uzasadnieniu mówiliśmy tutaj, że będzie tam funkcjonować publiczna szkoła prowadzona przez Fundację Familijny Poznań, że Familijny Poznań ma przygotowany program naprawczy dla tej szkoły, że zostało to wszystko przygotowane w odpowiedzi na propozycje rodziców, nauczycieli, środowiska lokalnego itd., itd. Proszę państwa, w tej chwili jest taka sytuacja, że kiedy Familijny Poznań decydował się na prowadzenie tej szkoły, co było dla nas bardzo dobrym rozwiązaniem i to wszyscy możemy potwierdzić, wówczas wiedzieliśmy, że szkoły również takie są zwolnione od podatku od nieruchomości i z podatku trwałego zarządu. W tej chwili wyszło to na naszej komisji przy ZKZL-u, że ZKZL będzie musiał naliczyć podatek od nieruchomości właśnie Familijnemu Poznaniowi i jak przejmie w trwały zarząd od szkoły ZKZL, będzie musiał również naliczyć podatek za trwały zarząd. Wychodzi to o przeszło 100 tysięcy wszystko razem. Familijny Poznań, jak to usłyszał, to oczy postawił w słup i prosi o wyjaśnienie tej sytuacji, bo w przeciwnym razie oni nie będą w stanie tej szkoły poprowadzić. Ja myślę, że tutaj by musiały się chyba spotkać służby jakieś finansowe przede wszystkim, jak ten problem rozwiązać, bo ten problem podobno w tym roku występuje po raz pierwszy i dotyczy szkół publicznych prowadzonych przez inne organizacje pozarządowe, a nie miasto Poznań. Ja nie wiem, czy państwo, czy pan prezydent wie, że jest taki problem i myślę, że trzeba przynajmniej w kontekście Familijnego Poznania coś z tym zrobić, bo inaczej nam no, przepadnie szkoła, będzie zlikwidowana i nie będzie miał kto jej prowadzić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Przemysław Foligowski.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Ja mam jedno krótkie pytanie. Chodzi mi też o temat poruszany już przez pana radnego Michała Tomczaka, czyli remont ulicy Winograda, ale nieco inny aspekt. Chodzi mi, dostaję takie głosy od mieszkańców ulic, które są położone wzdłuż remontowanej ulicy, o takiej dosyć niskim poziomie aktualizacji znaków drogowych, które tam są umieszczane. To znaczy mieszkańcy nie zawsze niestety spotykają znaki drogowe i one nie zawsze odzwierciedlają aktualny stan prac. Ja wszystko, jakby jest powszechne zrozumienie i tutaj no zresztą zaspokojenie oczekiwań mieszkańców związanych z remontem tej ulicy, natomiast prośba jest taka, no pytanie, czy można byłoby zwiększyć nadzór nad tym, żeby ta aktualizacja znaków drogowych odbywała się w miarę płynnie, żeby to odzwierciedlało aktualny stan prac, czyli te ulice, które są zamknięte, żeby one były oznaczone jako zamknięte, tam gdzie są prowadzone prace, ale już jest przejazd możliwy, żeby to też było oznaczone. Po prostu jest tam duży rozmach tych prac i nie zawsze mieszkańcy ze znaków są w stanie dowiedzieć się, które ulice aktualnie są przejezdne, które nie są przejezdne, czy które są jednokierunkowe, które nie są jednokierunkowe aktualnie. Tak, pytanie, czy można byłoby ewentualnie tego, na tę kwestię zwrócić uwagę i tego przypilnować. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Maciej Zawieja.
Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, ja mam takie jedno krótkie zapytanie w sprawie ulicy Dalekiej na Górczynie. Chciałbym się zapytać ZDM-u, czy w najbliższym czasie jest jakiś planowany remont tej ulicy. To jest takie moje pierwsze zapytanie, jeśli chodzi o tę ulicę. I drugie pytanie, do kogo należy ziemia przy posesjach, gdzie mieszkają mieszkańcy? Czy to jest teren prywatny, czy to jest teren miasta? Dobrze? To jest moje krótkie zapytanie i też mam prośbę do pana prezydenta, bo miesiąc temu złożyłem interpelację na temat pani Marii Kurzawy, która jest zamieszkała przy ulicy Głogowskiej 189A. Interpelacja dotyczyła sprawy zamiany mieszkania komunalnego. Sprawa była skierowana do ZKZL-u i mija prawie 6 tygodni, a nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, więc bardzo bym prosił o wyjaśnienie tej sprawy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Mam 3 pytania, panie prezydencie. Pierwsze pytanie dotyczy jakby stanu przystosowywania szkół podstawowych, które przyjmą od września 6-latki. Ostatnio dostaliśmy jako radni wiele listów z zapytaniami od rodziców, którzy są zatroskani o to, co z ich pociechami będzie się od września dziać. W związku z tym moje pytanie dotyczące tego, czy sale są już przystosowane, czy ewentualnie toalety z tymi małymi toaletkami, pisuarami i tak dalej, też już są w jakiś sposób zorganizowane. Czy będzie osobne wejście w tych szkołach, bo z tego co wiem, to takie zapewnienia ze strony miasta wcześniej padały, więc prośba, żeby ewentualnie odpowiedzieć mi w miarę możliwości na piśmie, jeżeli mógłbym prosić, jak ta sytuacja wygląda. Drugie pytanie dotyczy komunikacji miejskiej. Chodzi mi przede wszystkim o to, czy miasto Poznań rozważa możliwość przetestowania, nie wiem, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, przetestowania używania przez autobusy gazu LNG. Z tego co wiem, w Ostrowie Wielkopolskim takie testy są prowadzone, podobno eksploatacja wtedy spada pięciokrotnie, czy koszty eksploatacji spadają pięciokrotnie. Podobnoż w Wałbrzychu czy w innych miastach już takie testy były prowadzone i z powodzeniem tam jakaś część autobusów na LNG jeździ. Jest to skroplony gaz ziemny. Podobno w Stanach Zjednoczonych Ameryki też coś takiego ma miejsce. I trzecie pytanie dotyczy kursowania autobusów. Chodzi mi przede wszystkim o opóźnienia, jakie te autobusy mają już po starcie z pętli, czy też tramwaje, przede wszystkim autobusy, Po starcie z pętli zdarza się, że już na trzecim przystanku mają opóźnienie około 5-6 minut. Też kwestia dotycząca jakby niepunktualnego wyjeżdżania też właśnie ze stacji początkowej przez tramwaje. Sam byłem świadkiem, nie pytałbym, gdybym sam tego nie doświadczył. Wielokrotnie zdarzyło mi się, że przychodzę na pętlę punktualnie, a tramwaju już nie ma na przykład od 2 minut, albo wyjeżdża 2 minuty później. Tu miałem do czynienia właśnie z takim plażowym podejściem motorniczych. Prośba, czy można jakby zmobilizować ich na odprawach, żeby jednak wyjeżdżali punktualnie. Praktycznie to do sekundy, to nie jest problem ustawienia zegara. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jakub Jędrzejewski.
Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie. Ja mam prośbę o udostępnienie listy wszystkich podmiotów, które się ubiegały od początku historii Rady Miasta Poznania o zgodę na używanie herbu miasta, ponieważ zauważyłem, że kilka podmiotów ma taki herb w swoim logo czy w swoich reklamach, a podejrzewam, że nie ma uchwały Rady Miasta. Jeżeli mógłbym prosić o odpowiedź na piśmie, czy jest taka lista i przy okazji, jakie są konsekwencje prawne za używanie herbu Miasta Poznania bez odpowiedniej uchwały Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że to jest na piśmie. Tak samo sygnalizowałem, pan radny Zawieja, że jego pytanie też na piśmie. Odpowiedź prosi. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam 2 pytania. Pierwsze dotyczy takiej ogólnej kwestii. To jest chyba pytanie do pana prezydenta Stępnia, ewentualnie do pana prezydenta Kruszyńskiego, dotyczy takiej ogólnej sytuacji występującej w wypadku wielu lokatorów, którzy przez dłuższy czas nie płacili czynszu za mieszkania, wpadli w duże zadłużenie, którego nie są w stanie spłacić. Są to kwoty sięgające 40-50 tysięcy, powiedzmy z odsetkami. Dotyczą te kwoty najczęściej osób starszych, żyjących z emerytury, z renty, schorowanych. I te osoby wiadomo, że nie rokują, że będą w stanie te zadłużenia spłacić. Nie dostają dodatków mieszkaniowych, ponieważ mają zadłużenie. I chętnie zamieniłyby mieszkanie na mniejsze, ale miasto nie kieruje takich ofert, ponieważ no, miasto nie ma nadmiaru mieszkań, które by mogło zaoferować, a przynajmniej w praktyce tak, z taką sytuacją się wielokrotnie stykam, że te osoby, być może miasto mogłoby zaoferować, ale tego nie czyni w sposób aktywny. Przynajmniej w tych przypadkach wielu, które się do mnie zgłosiły, które miałam okazję poznać. I mam pytanie, jakie możecie panowie zaproponować wyjście.
Proszę włączyć, ale to niestety tak jest reguła, że musimy dbać o precyzję wypowiedzi. Proszę włączyć mikrofon pani radnej.
Pytanie dotyczy tego, jaką propozycję mogłyby władze miasta złożyć tym osobom, ażeby te zadłużenia nie rosły, bo w tych sytuacjach po prostu te zadłużenia będą rosły na papierze, one nie będą spłacane, a te osoby będą tkwiły w tej beznadziejnej sytuacji z tym ciężarem pewno na sobą, w sytuacji, w której można by to mieszkanie zamienić, bo alternatywą jest pójście do sądu, ale i tak na końcu będzie mieszkanie socjalne, za które miasto będzie musiało zapłacić. To było pierwsze pytanie. I drugie pytanie, przy ulicy Woźnej 13, mieszkanie 17, lokatorka złożyła 3 lata temu wniosek o wykup mieszkania. Z tego, co mi wiadomo, tam chyba nie ma jakichś przeciwwskazań. Natomiast ta sprawa się ślimaczy, kiedy będzie można wykupić to mieszkanie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jan Chudobiecki.
Moje pytanie dotyczy Strzeszyna, konkretnie ulicy Literackiej i przyległej i kończącego w zasadzie tą zagospodarowaną część ronda na Literackiej. Mianowicie od pewnego czasu, jak zgłaszają mieszkańcy i Radzie Osiedla i mnie osobiście również. Bardzo często nieprzestrzegane są tam zasady ruchu drogowego, chodzi przede wszystkim o prędkość na Literackiej, która jest ograniczona tam do 30 km na godzinę i coś, co od niedawno zaczęło się dość powszechnie zdarzać i powtarzać, to są wyścigi na rondzie motocyklowe, quadami w rozmaity inny sposób, co oczywiście związane jest ze stwarzaniem niebezpieczeństwa. Chciałem się zapytać, jakie są możliwości, czy po pierwsze, czy miastu znane są te problemy, a po drugie, w jaki sposób, jeżeli nie są do tej pory znane, to od tego momentu już stały się znane, służby porządkowe zamierzają działać, aby przywrócić ten porządek, spokój, jaki tam powinien być. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Bileżecki.
Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy parkingu przy wydziałach i jednostkach organizacyjnych miasta zlokalizowanych na skrzyżowaniu Gronowa-Murawa. Przy wjeździe na ten parking są trzy sprzeczne informacje. Pierwsza informacja mówi, że to jest parking dla Wydziału Komunikacji. Jak się wyjeżdża z parkingu, to jest zapis, że dla Wydziału Komunikacji i Wydziału Ochrony Środowiska. Natomiast regulamin, który jest umieszczony przy okienku pana parkingowego, mówi, że to jest dla Wydziału Komunikacji i innych jednostek organizacyjnych miasta. Akurat byłem tam i byłem świadkiem paru takich dość nieprzyjemnych scen, gdzie na zasadzie tej sprzecznej informacji klienci miasta, udających się do różnych wydziałów tam zlokalizowanych, no, mieli pretensje, że nie jest to przestrzegane, co jest zapisane w regulaminie. Wobec tego prosiłbym o odpowiedź, dla kogo to parking jest i równocześnie jednoznaczną informację od strony wjazdu na parking, kto z tego parkingu bezpłatnie może korzystać. Dobrze by było też, jakbym dostał jakąś wytłumaczenie, dlaczego dla tych jednostek organizacyjnych i wydziałów miasta ten parking ma służyć, a dla innych nie. Drugie moje pytanie dotyczy kancelarii. Pisma, które składam do różnych wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta, składam w biurze podawczym tutaj na dole w kancelarii i już się przyzwyczaiłem do tego, że jeżeli mam jakąś sprawę dla MPK, to muszę jechać na Głogowską albo kupować znaczek i list polecony, wysyłać tam, bo nie przyjmują tych listów. Mogę zrozumieć, bo to spółka, co prawda, miejska, ale jakaś jednostka, no powiedziałbym, nieściśle Urzędu Miasta. Natomiast ostatnio chciałem złożyć pismo do Zarządu Zieleni Miejskiej i też się dowiedziałem, że właśnie do Zarządu Zieleni Miejskiej nie można pism tam składać, które byłyby dostarczone. Zdziwiłem się, troszkę się poopierałem. Nie byłem tam jako radny, zaznaczam, tylko jako mieszkaniec Poznania. Nie przedstawiłem się jako radny. No i w jaki sposób udało mi się przekonać tą panią, żeby to pismo do Zarządu Zieleni Miejskiej też przyjęła. Prosiłbym o odpowiedź. Kancelaria urzędu znajdująca się na parterze tego budynku, do jakich jednostek organizacyjnych miasta i jakich wydziałów przyjmuje pisma, a do jakich nie, no bo wydaje mi się, że skoro to jest kancelaria urzędu, to powinna przyjmować do wszystkich wydziałów i wszystkich jednostek organizacyjnych miasta. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Maciej Zawieja.
Szanowni Państwo, ja bardzo krótkie takie zapytanie mam. Też bym chciał odpowiedzieć w formie pisemnej na to zapytanie, ale powiem szczerze, jest mi bardzo przykro, że muszę zabrać głos, bo z tego co wiemy, praktycznie w najbliższym czasie może upaść klub sportowy Warta Poznań. Z tego co wiem, 2 miesiące temu przyjęliśmy jakiś projekt uchwały w sprawie Warty. Od tego czasu nic się w tej sprawie nie dzieje. Ja bym chciał na piśmie od pana prezydenta, co się od tego momentu działo. Dobrze, czy były jakieś spotkania z klubem, czy będzie jakaś w końcu pomoc dla klubu, bo jeżeli tak dalej pójdzie, to w ciągu 2-3 tygodni upadnie następny klub. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Markowski.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że proszę o odpowiedzi na piśmie, chyba że ktoś by chciał odpowiedzieć dzisiaj. Wolę na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. To były wszystkie zapytania. Przystępujemy do punktu 26. Odpowiedzi na zapytania. Pan prezydent Jerzy Stępień.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, może poproszę Pana Prezesa Tulibackiego, by ustosunkował się do kwestii podnoszonych przez radnych, począwszy od pytania Pana Radnego Grzesia i później kolejne. Tak? Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Rozumiem, że pytanie Pana Radnego Grzesia dotyczy reklam na wiatach, na przystankach firmy ochroniarskiej, o ile dobrze im przekazano. Szanowni Państwo, w 1997 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, jeszcze wtedy Zakład Budżetowy, podpisało z kilkoma firmami, wtedy były to trzy firmy, umowę na wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej, wiaty przystankowe z własnych środków, utrzymanie tych wiat z własnych środków w okresie co najmniej 10-letnim. Te umowy w tej chwili zostały również przedłużone na kolejny okres po remoncie tych wiat. O wiatach, o których mówił Pan Radny Grześ, czyli tam, gdzie są wywieszone informacje dotyczące firmy, która ochrania ten obiekt, umowy są zawarte bezpośrednio z właścicielami tych wiat, czyli nie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne nie czerpie żadnych pożytków z tej informacji umieszczonej na tej wiacie. Na naszych wiatach, które są własnością MPK, takiej informacji umieszczonej nie ma. Z informacji, które ja posiadam, rzeczywiście te wiaty są monitorowane i chronione przez tą firmę ochroniarską, która reklamuje, czy jest informacja na tej wiacie. I dwa pytania Pana Radnego Markowskiego. Pierwsze dotyczące autobusów. Panie Radny, przyjechałem specjalnie, pozwolę sobie odpowiedzieć. Oczywiście, że Pan będzie żądał, to przedstawię na piśmie. Pierwsze, autobusów gazowych. Szanowni Państwo, absolutnie nieprawdą jest, ja to demontuję, że eksploatacja autobusów gazowych jest pięciokrotnie tańsza. Absolutnie nieprawda. Autobus gazowy po pierwsze jest droższy od tradycyjnego autobusu, czyli w kosztach eksploatacyjnych już amortyzacja jego jest wyższa. Natomiast proszę Państwa, autobus gazowy to nie jest tylko sam autobus gazowy, to jest również i stacja napełniania autobusów. Stacja, która musi mieć sprężakownię tak zwaną, żeby podnieść ciśnienie gazu generalnie w sieci do ładowania autobusu. To jest po pierwsze. Po drugie, musi mieć również rozprowadzoną po zajezdni autobusowej stację tak zwanego, instalację tak zwanego dopełniania autobusu, bo autobus nigdy nie zostanie dopełniony na stanowisku ładowania. Trwa to w czasie, czyli w trakcie postoju nocnego. Ja służę oczywiście Panie Radnym, proszę Państwa, opracowaniem przygotowanym wspólnie z Wojewódzkim Zakładem Gazownictwa, gdzie my po swojej stronie przejęliśmy inwestycje dotyczące zakupu taboru, oczywiście w założeniach, tak? Zakupu taboru, jego eksploatacji przez określony czas. Natomiast Zakład Gazownictwa zobowiązał się doprowadzić instalację gazową i sprężakownię. I z tego opracowania przy Współdziale Politechniki Poznańskiej wyraźnie wynika, że to przedsięwzięcie dla Poznania jest nieopłacalne. I nie zwróci się w przeciągu 11 lat, czyli w cyklu życia autobusów. Zapraszam do siebie, przedstawię to opracowanie na konkretach. Ja oczywiście mogę napisać odpowiedź i zacytować to opracowanie. Na dzień dzisiejszy dla Poznania jest to nieopłacalne. Po pierwsze, po drugie, proszę Państwa, musimy mieć w świadomości, że dzisiaj autobusy z normą EFA lub normą Euro 5 posiadają porównywalną emisję zanieczyszczeń do środowiska jak autobusy gazowe. Czyli praktycznie nie ma tutaj, że tak powiem, dla ochrony środowiska żadnej opłacalności w tej dziedzinie. I ostatnie pytanie dotyczące punktualności kursowania bezwzględnie od X lat. Ja nie jestem w stanie powiedzieć od kiedy. Jest jednoznaczna instrukcja dla prowadzących pojazdy, zarówno kierowców i motorniczych, o punktualnym wyjeździe z przystanku końcowego. Te wyjazdy są kontrolowane przez nas, jak i przez firmę zewnętrzną. Przypomnę, punktualność to jest w granicach 90% w tej chwili w pojazdach w komunikacji tramwajowej. Jeżeli rzeczywiście pan radny, czy państwo mają uwagi, to ja proszę o konkretną linię, wtedy możemy wyciągnąć konsekwencje w stosunku do prowadzących pojazdy. Jeżeli nie znam linii, to do ogółu ja nie mogę wyciągnąć konsekwencji. Bezwzględnie mają nakaz, przykaz, żeby punktualnie wyruszać z przystanków końcowych. Oczywiście zdarza się, szczególnie w sieci autobusowej, że jeżeli autobus nie zjedzie z trasy, przykład piątku, gdzie śmieciarka zablokowała nam wyjazd w kierunku na ulicy Gdyńskiej, opóźnienia autobusów sięgały rzędu 80 minut. W związku z tym, proszę państwa, w tym momencie cała komunikacja się łamie, mimo że mamy co najmniej zawsze na każdej zmianie około 10 autobusów rezerwowych. Nie jesteśmy w stanie automatycznie uzupełnić rezerwami funkcjonowania przy takim rozbiciu układu. Dziękuję.
Pan Markowski ma pytanie uzupełniające.
Panie prezesie, jeżeli w moim pytaniu była zawarta nieprawda, to pragnę spieszę jakby tutaj z dopowiedzeniem, że moje pytanie opierałem na przekazach medialnych, więc jeżeli jakaś była nieprawda, to media jakby tutaj no jakby w jakiś sposób tutaj spowodowały, że może ta nieprawda też w moim pytaniu się pojawiła. Natomiast jeżeli chodzi o niepunktualne kursowanie tych autobusów czy tam tramwajów, to ja nie mówię o takim przypadku, że przyjeżdża tramwaj już spóźniony z trasy i za chwilę musi w przeciągu minuty przejechać przez zwrotnicę i w ogóle i znowu zabrać pasażerów. Chodzi o takie sytuacje, gdzie przyjeżdża sobie tramwaj po prostu, nie wiem, czekając 10 minut, pół godziny i on odjeżdża 2 minuty wcześniej, albo po prostu stoi na przystanku i już przychodzi czas do odjazdu, on jeszcze czeka minutę, dwie. Pytanie, czym to jest spowodowane. Natomiast jeżeli chodzi o kursowanie autobusu np. Sobieskiego, one notorycznie na trzecim, czwartym przystanku już mają, nie chodzi mi o jeden przykład, ale każda linia spóźniona o 5 minut już na trzecim, czwartym przystanku, każda praktycznie...
Dziękuję. Ja oczywiście na wyjazd Sobieskiego zwrócę uwagę, natomiast w przypadku wyjazdów, szczególnie tramwajów z pętli końcowych, kiedy będzie opóźnienie, a pan radny trafi, ma pan mój numer telefonu komórkowego, proszę o krótką informację, naprawdę tak, ale takie informacje chcemy mieć, bo proszę państwa, dla nas funkcjonuje to pozytywnie, natomiast jeżeli ja nie mam, że tak powiem, w naszej ocenie, jeżeli ja nie mam konkretnego przypadku, to trudno jest wyciągać konsekwencje. Natomiast krótko jeszcze wracając do autobusów gazowych, gdyby rzeczywiście opłacalność funkcjonowania autobusów gazowych była 5-krotnie tańsza, to wszyscy w Polsce już byśmy funkcjonowali w komunikacji miejskiej tylko i wyłącznie na autobusach gazowych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę dalej.
Bardzo proszę pana dyrektora pan dyrektor jest Skałecki. Szereg pytań również radnego Grzesia do Zarządu Dróg Miejskich i również kolejne pytania do ZDM-u.
Odpowiadam na pytania pana radnego Grzesia.
Naliczyłem 3 pytania do ZDM-u.
4 mam.
Tak.
Przy robieniu ulicy Mogileńskiej na jednej posesji zostało oznakowanie drogowe. Oczywiście to oznakowanie zostanie usunięte i należy zakładać, że jutro już jego nie będzie. Już jest to zgłoszone, jutro nie będzie. Kiedy będzie oświetlenie ulic Kcyńska, Koronowska, Barcińska, Włocławska? Oświetlenie jest zrobione, jest załączone. 16 jest odbiór. I tak, odbiór jest 16. Jeżeli energetyka się zgodzi, włączymy szybciej. W każdym razie jest to już gotowe. Kto powinien sprzątać chodnik przy posesjach? Mieszkaniec czy miasto? Mieszkaniec sprząta chodnik, jeżeli przylega do posesji, jeżeli nie przylega do posesji, sprząta miasto.
Proszę bardzo, pytanie uzupełniające.
Ja wiem, że tak się zawsze mówiło, ale na moim osiedlu coraz więcej mieszkańców zawiesza sobie na płocie kartkę z napisem, czy tabliczkę z napisem, że za sprzątanie według tam jakiegoś prawa odpowiada miasto. I o dziwo Straż Miejska nie egzekwuje kar za nieposprzątany chodnik. Także czy mamy jakąś ekspertyzę prawną, która jednoznacznie wskazuje, że jest to obowiązek właściciela? Bo w tej chwili do mnie wszyscy mieszkańcy takie zapytania wystosowują, czy ja mam sprzątać chodnik, czy nie. Ja nie wiem za bardzo, co mam odpowiedzieć. Także jeżeli mamy taką ekspertyzę wskazującą jednoznacznie, że to jest obowiązek mieszkańca, to ja bym o taką prosił na piśmie, żebym mógł coś pokazać ludziom, tak?
Panie prezydencie, panie przewodniczący, proszę pana, ja przeczytam 2 punkty. Być może to wystarczy. Jeżeli nie, to potem na piśmie uzasadnimy. Jeżeli chodzi o to zagadnienie, które pan powiedział, to dotyczy uchwały Rady Miasta Poznania z 10 lutego 2009 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania. I paragraf trzeci tej uchwały mówi, pierwszy punkt, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach nieruchomości udostępnionych.
Problem polega na tym, no, że tam jest posługiwanie się prawem wyższego rzędu, czyli na podstawie ustaw i bodajże kodeksu, tak? I to, że nasza uchwała tak każe, to ja wiem, natomiast oni zastawiają się prawem wyższego rzędu i chodzi mi o to, czy my mamy jakąś ekspertyzę prawną, bo ja rozumiem, że to nam wojewoda zatwierdził, czy nie znalazł konfliktu z prawem ogólnym, ale no, no tam jest ewidentnie, to umówmy się tak, że ja sfotografuję te tabliczki, żebyśmy wiedzieli, na jakiej podstawie prawnej ci mieszkańcy to odmawiają i państwu przekazać.
Proszę przekazać, ja my zrobimy opinię prawną.
Chciałbym opinię prawną, czy dobrze. To jest dobra podstawa, no bo Straż Miejska nie reaguje w tej chwili na dobrze. Te tabliczki.
Dobrze, tak? Czekamy, w takim razie dziękuję.
Tak, do tego punktu wrócimy oczywiście i następne pytanie, czy ulica Pilska, Mińska mogą zostać zamiecone. Ulica Mińska była zamiecona po zimie, natomiast Pilska sprawdzimy i ona tylko na interwencję zamiatana. Mińska była zamiatana. Jeżeli trzeba będzie, sprawdzimy to jeszcze. Na pewno była. Była jedna z głównych ulic zamiatanych. Jeżeli... No... Trudno mi dyskutować. Teraz sprawdzimy następne pytanie. Tutaj pan Tomczak, rozumiem na piśmie pytania, dobrze. Tak, bo mogę odpowiedzieć również. Pan Fuligowski, remont ulicy Winogrady, znaki drogowe nie odzwierciedlają sytuacji. Faktem na pewno tak się zdarza, że no, tam jest ruch, bardzo częste zmiany są. Nieraz są nawet nieprzewidziane, nie są uzgadniane, bo taka sytuacja jest na budowie. Zwrócimy na to uwagę. Z tym, że muszę powiedzieć nieraz, mieszkańcy czy kierowcy sami przestawiają nawet duże strzały po to, żeby wyjechać czy żeby gdzieś dojechać. Zdarza się również tak. Niemniej zwrócimy większą uwagę na oznakowanie. Pan Zawieja, rozumiem, też na piśmie. Nie ma. Odpowiem na piśmie. To jest wszystko dla nas, do nas. Dziękuję.
Również dziękuję. I jeszcze pytania pana radnego Grzesia. Proszę, Wydział Gospodarki Kom, tak, chodzi o...
Jeszcze jedno pytanie pana Krańcowa. Grzesia. Mhm. Odnośnie akwenetu, to ja, tak. Ja właśnie...
I chodniki chwili... na przy posesji, a to...
To już było, już i pan było, radny tak. Powiedział, że zwróci się do nas. Chciałbym powiedzieć w ten sposób, że to pytanie na przerwie z panem radnym Grzesiem uzgodniłem, znaczy się uzgodniliśmy treść tego pytania, bo uzupełnił pan, bo chodziło o podniesienie włazów dwóch studzienek na ulicy Krańcowej i te dwie studzienki zostały podniesione do poziomu asfaltu i tam nie ma hałasu jak samochód przejeżdża. Natomiast pan Grześ mówił również o trzeciej studzience. Ja to telefonicznie przekazałem do akwanetu i akwanet pojedzie być może jutro i jeżeli to jest na kanalizacji sanitarnej, to nam przekaże tę informację, a być może ta informacja później do nas wróci, niż to będzie zrealizowane. Jeżeli to będzie na kanalizacji deszczowej, to również ja przekażę to do ZDM-u, bo kanalizacja deszczowa należy do ZDM-u. Także poinformuję pana radnego o działaniach podjętych. Dziękuję bardzo.
Dobrze, i teraz tak. Pytanie pani radnej Dudziak odnośnie, znaczy spotkanie z MPO oczywiście i przedstawicielami ogródków działkowych, oczywiście, że nie ma żadnych przeszkód. Nie mamy w tej chwili takiego zamiaru, by wyłogiwać tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tym bardziej, że tereny ogródków działkowych w studium są również przeznaczone pod tę funkcję. Tak, akurat ten. W studium jest również jakby zagwarantowane, iż w długofalowej czy długoterminowej polityce przestrzennej miasta przeznaczenie tego terenu się nie zmienia, a zatem zasadność wywołania planu, no nie chcę oczywiście o tym przesądzać, ale wydaje się, że nie jest w tej chwili no, przemawiająca za tym, by tę procedurę uruchamiać. Proszę?
Proszę, pytanie uzupełniające.
Stąd się wzięło, po prostu, nie wiem, poszła jakaś informacja, że właśnie od strony hetmańskiej między tymi dwoma ulicami miasto ma w planach zabrać to na jakieś poszerzenie ulicy Rejmonta. I odpowiedź pana mnie bardzo zadowala i jeśli tak jest, no to się cieszę.
Okej, okay, co do poszerzenia ulicy, no to muszę to sprawdzić. Być może jakiś niewielki, nawet nie fragment, ale jakaś niewielki pas rzeczywiście na potrzeby poszerzenia ulicy mógłby być, ale nie chcę o tym przesądzać, wyjaśnimy. No akurat jeśli idzie o kwestie związane z realizacją inwestycji drogowej, to niekoniecznie poprzez miejscowy plan to się musi odbywać, ale no to wyjaśnimy, czy rzeczywiście takie są zamiary i jak daleko one ewentualnie ingerowałyby w strukturę ogródków działkowych. Teraz...
Pani radna by chciała, żeby pan prezydent to sformułował na piśmie.
Oczywiście.
Bardzo proszę.
Nie ma tu żadnych przeciwwskazań. Pan radny Markowski życzy sobie odpowiedzi na piśmie. Pan radny Jędrzejewski rozumiem też, bo wykaz wszystkich podmiotów, które używają herbu, wymaga takiego przygotowania. Pani radna Kretkowska odnośnie kwestii związanej z polityką mieszkaniową, bo to ona się mieści w tym zakresie miasta. Jak rozumiem, też chyba udzielimy odpowiedzi na piśmie i dla przypomnienia to jest decernat pana prezydenta Kruszyńskiego, a nie mój. Tym niemniej będę konsekwentny, jest to decernat polityka mieszkaniowa pana prezydenta Kruszyńskiego, ale oczywiście służby mu podległe korzystają ze współpracy z jednostkami miasta wszystkimi. Jeśli chodzi natomiast o ulicę Woźna 1317, nie wiem, czy dzisiaj ktoś, tak, jest przedstawiciel KZL-u, czy jest ktoś gotowy na odpowiedź? Proszę, to pan dyrektor Skarbski.
Prezydencie, może byśmy się umówili, że z uwagi na to, że jest przyspieszona ta sesja pytań i odpowiedzi, nikt nie zdążył za tkadą przyjechać, w związku z tym byśmy prosili na piśmie.
No odpowiemy, dobrze? Akceptuje, no jasne. Pan radny Bieleżewski zadał pytanie o parking Gronowa Murawa. Nie wiem, czy jest ktoś, kto mógłby odpowiedzieć również na piśmie, podobnie jak kwestia związana z funkcjonowaniem kancelarii, tak? Tu prosił mnie pan dyrektor postserwisu, bym taką propozycję panu radnemu złożył. Pan radny Zawieja też życzył sobie, tak, nie ma go w tej chwili, odpowiedzi na piśmie. Pan radny Foligowski, pytanie w sprawie aktualizacji znaków drogowych. Aha, okej, okay, to przepraszam, już odpowiedział, tak. I pan radny Tomczak, jasne, pismo. I chyba jeszcze pytanie pana radnego Chudobieckiego tutaj, tak, dotycząca, tak, czy ktoś byłby gotowy odpowiedzieć na to pytanie, czy też zaproponuję panu radnemu, za trudne, tak, no wychodzi na to, że za trudne, więc zaproponuję panu radnemu również udzielenie odpowiedzi na piśmie. I z moich notatek wynika, że to wszystkie zapytania w dniu dzisiejszym, nie? Pani radna Dudziak jeszcze? A, szkoła podstawowa 52, przepraszam. To nie zanotowałem tego pytania. Z tego co wiem, ta nieruchomość została prawdopodobnie już przekazana miastu. Jakie będzie przeznaczenie, nie potrafię odpowiedzieć. Czy ktoś z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej? Dobrze, no właśnie, okej. Szkoła w Fabianowie wraca jak bumerang, szkoła w Fabianowie.
Ale
Ja rozumiem, że wobec tego na Komisję Oświaty Wydział powinien złożyć Państwu w tym zakresie no, jakąś szczegółową, co najmniej informację, tak? I w ten sposób możemy się umówić.
To wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 26 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 27. Wolne głosy i wnioski. Tutaj chciałem Państwa poinformować, że otrzymałem stanowisko Rady Miasta Luboń i Burmistrza Miasta Luboń wspólne z 19 maja, które brzmi tak. 4 grudnia 2008 roku Rada Miasta Luboń i Burmistrz Miasta Luboń, mając na celu dobro nie tylko mieszkańców miasta Luboń, ale także mieszkańców aglomeracji poznańskiej, podjęła stanowisko dotyczące ograniczenia negatywnych skutków ponadnormatywnego poziomu hałasu lotniczego. 28 kwietnia 2009 roku na 53. sesji Rady Miasta Poznania radni przyłączyli się do stanowiska Lubonia, uznając słuszność zawartych w nim argumentów i postulatów. Za to wsparcie Radzie Miasta Poznania dziękujemy. Istotne jest, aby mówić jednym silnym głosem we wspólnej sprawie. Temat dotyczący lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny oraz jego oddziaływania na mieszkańców aglomeracji poznańskiej jest bardzo istotny, dlatego też należy podejmować kroki, aby wszyscy mogli żyć w poczuciu bezpieczeństwa, ale jednocześnie w ciszy i spokoju. Podpisał przewodniczący Rady Miasta Luboń i burmistrz Lubonia. I byłem proszony o to, żeby to Państwu przedstawić. Pan Przemysław Markowski.
Panie Przewodniczący, chciałem zapytać w tym punkcie, jaki jest los projektu uchwały w sprawie bohatera poznańskiego mojego autorstwa. Przykro mi, że muszę pytać o to publicznie, ale kuluarowe zapytania moje w stosunku do pana przewodniczącego wywołują jakieś dziwne emocje i to, że pan przewodniczący nie chce rozmawiać ze mną na ten temat, twierdzi w ogóle, że ten projekt jest głupi, więc w związku z tym moje zapytanie, na jakim etapie znajduje się projekt uchwały, głupiej uchwały mojego autorstwa. Dziękuję.
Znaczy, nie śmiałbym tak powiedzieć, jeśli mogę od razu odpowiedzieć panu radnemu, ale jeśli pan sam takiego słowa w stosunku do swojego projektu używa, no to już nie. Natomiast rzecz jest taka, że ostatnio, gdy ustalaliśmy porządek obrad, dostałem informację, że ten projekt jest w opiniowaniu jeszcze prawnym, że to się nie zakończyło, w związku z tym nie uznałem za stosowne, żeby go w takim momencie wprowadzać. Jeszcze na to jest czas. Natomiast jeśli pan nazywa aroganckie uwagi rozmową kuluarową, no to gratuluję dobrego samopoczucia. Pan Przemysław Poligowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Krótka informacja. Miałem zaszczyt reprezentować naszą radę i miasto Poznań w czasie obchodów 225-lecia założenia miasta Symferopol i w czasie spotkań z delegacjami innych miast, które z tym miastem współpracują. Spotkaliśmy się również z delegacją bułgarskiego, no niemal 200-tysięcznego miasta Ruse i to miasto położone na granicy rumuńsko-bułgarskiej, mniej więcej 30-40 km od rumuńskiej stolicy Bukareszt, ale miasto bułgarskie jest bardzo zainteresowane nawiązaniem współpracy z miastem w Polsce, nie ma miasta partnerskiego. Ja te informacje jeszcze przekażę oczywiście dyrektorowi gabinetu prezydenta, panu dyrektorowi Markowi Kalębie, natomiast informuję, że taka deklaracja ze strony wicemera tego miasta obecnego i delegacji bułgarskiej padła z naciskiem na właśnie nawiązanie współpracy z którymś z polskich miast, na przykład z naszym miastem. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że podczas obrad Komisji Gospodarki Komunalnej Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta w ostatni piątek, które odbyło się w sali 102. Wysłuchaliśmy strojenia fortepianu za ścianą, które było dość uciążliwe podczas obrad. Następnie fragment utworu muzyki poważnej. Nie wsłuchałem się czyjego autorstwa. Potem no, na szczęście skutecznej interwencji pracownika podserwisu ten koncert się zakończył, ale z niecierpliwością czekaliśmy, kiedy się zacznie, bo miał lada moment się zacząć. Także musieliśmy trochę tą komisję przyspieszać. Ja jeszcze raz apeluję do pana przewodniczącego, żeby podczas obrad komisji, jeśli komisja zarezerwowała salę obok w sali białej, nie odbywały się koncerty ani strojenie fortepianów, bo niestety no nie są to wygłuszone pomieszczenia i to, co odbywa się w sali białej, doskonale słychać w sali 102 i to utrudnia prowadzenie komisji. Jeżeli coś
ale ponoć muzyka łagodzi obyczaje.
No, ale muzyka łagodzi obyczaje, jeżeli jest to muzyka łagodna. Natomiast jest to muzyka, która po prostu uniemożliwia spokojne prowadzenie komisji i słuchanie kogokolwiek podczas obrad komisji, zwłaszcza, że fortepian jest pod drzwiami, które prowadzą do tego pomieszczenia. Także proszę pana przewodniczącego o uczulenie postserwisu, że podczas obrad komisji prosimy o niestosowanie tego typu rozrywki za drzwiami.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. W tym punkcie wolne głosy. Proszę. Powiedziałem, że przyjmuję tą uwagę. Tak. Czy jakiś jest określony termin, którym mam powiedzieć to, czy wystarczy? Nie, termin w sensie sformułowania. Czy wystarczy? Dziękuję bardzo. Pan Przemysław Markowski. Pozwólcie powiedzieć panu Przemysławowi Markowskiemu.
W związku z tym, że pan przewodniczący oczywiście nawiązał do jakichś rzekomych moich aroganckich uwag, mam pytanie. Pan przewodniczący tak łatwo tutaj żongluje różnymi tam sformułowaniami, a to jakaś opinia prawna gdzieś jeszcze. Mamy przedstawiciela biura prawnego tutaj na sali, więc prośba, że może byśmy się dowiedzieli, czy rzeczywiście ten projekt jeszcze wymaga jakichś dodatkowych analiz prawnych, parafowania i tak dalej.
Panie przewodniczący, bo... że pan mecenas odpowiedział na ten temat?
Tak, oczywiście.
Ja nie sądzę, że pan mecenas był zorientowany w sprawie tego projektu.
No skoro pan przewodniczący mówi, że wie, że jeszcze to musi być uzgodnione z biurem prawnym, to podejrzewam, że jest to czymś podparte, więc mamy przedstawiciela biura prawnego.
Panie mecenasie, czy pan ma coś do powiedzenia na temat tego projektu uchwały pod nazwą Bohater Poznański?
Jest przygotowana wersja autopoprawki pod podpis pana radnego Markowskiego do tej uchwały, bo sam podjął działania w tym kierunku, żeby projekt uchwały zmienić. I jest ta autopoprawka gotowa właściwie już do przedstawienia. Natomiast sam powie, czy sam radny Markowski zaproponował zmiany do swojego projektu uchwały, które są opracowane.
Ale jeszcze to do nas nie dotarło.
Znaczy, nie wiem, czy widzicie.
No, tak z tego wynika, co jest przeka na podpis pana radnego, to zgadza się to, co powiedziałem, że jest w opiniowaniu prawnym, no. Pan Przemysław Markowski.
Panie przewodniczący, panie mecenasie, proste pytanie. Wpłynął jeden stosowny projekt, który został przy pana udziale wygłodzony. Czy ten projekt otrzymał stosowną opinię? Czy został zaopiniowany pozytywnie? I tylko tyle.
Ten projekt został zaopiniowany, ale wiem, że na etapie późniejszym były uwagi dotyczące stylu napisania tej uchwały i były zaproponowane jeszcze poprawki do tej uchwały.
I to
jest przygotowane.
Ja mogę spróbować się bardziej precyzyjnie wypowiedzieć. Mam nadzieję, że pan radny to zrozumie. Gdy konwent, czyli przedstawiciele wszystkich klubów, między innymi radnych, zajmował się przygotowaniem dzisiejszej sesji, przy tym projekcie uchwały mieliśmy zapis, że jest w opiniowaniu prawnym i w związku z tym wszyscy podzielili opinię, że w takim razie na tą sesję tego nie wprowadzamy. Co mam jeszcze więcej panu radnemu powiedzieć? Nie, bo pan radny drąży, dociekliwy jest i tak dalej. Potraktował mnie również w sposób daleki od przyjętych norm w tak zwanej przez pana rozmowie kuluarowej. Nie, u mnie w pokoju na górze nie było świadków. Bo nieraz na ten temat rozmawialiśmy. Co to ma do rzeczy? Jeśli pan radny chce zabrać głos, proszę zgłosić się. A jeśli nie, to kończymy sesję, dobrze? Bo jeśli pan radny chce jeszcze z tego wciągnąć organizacje polityczne ogólnopolskie, to dowodzi tylko pewnej aberracji. Zamykam punkt wolne głosy i wnioski, a w ostatnim punkcie dzisiejszej sesji zamykam 56. sesję Rady Miasta Poznania.